Chcę wszystkich, którzy dzisiaj tutaj są, bardzo serdecznie przywitać w tym drogim imieniu Pana. I chcę do nas wszystkich wspólnie zawołać, kto wytrwa aż do końca, ten będzie ukoronowany. Nie kiedyś, gdzieś w środku albo krótko przed celem przestać, ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie ukoronowany. My was wszystkich serdecznie, głęboko witamy i naszych braci, siostry z Włoch witamy. Niech Bóg ich błogosławi. Gdziekolwiek jesteście, skądkolwiek przychodzicie, witamy was. I zaplanowaliśmy czas na to, abyśmy mieli tutaj ucztę miłości. I ja myślę, że nie ma takiej społeczności na ziemi, która by miała tak wiele kazań do dyspozycji jak my. Pomyślcie na te setki kazań, które w przebiegu lat zostały przetłumaczone, które były trzymane, które albo jako broszury, albo na kasetach stoją do dyspozycji. Jest to wielka liczba, czy wielka ilość tego, co Bóg nam z łaski darował. I z wielką wdzięcznością spoglądamy wstecz na to, co Bóg uczynił. Wszyscy, którzy ten udział w tym mieli, i mam nadzieję, że brat Zyk teraz nie wyjdzie, ale pozostanie tam. Mam nadzieję, że on, czy mam takie wrażenie, że on i niektórzy tak myślą, że w Królestwie Bożym niczego nie uczynili. To nie jest ten przypadek. Bóg używa każdego na tym miejscu w ten sposób, w jaki on to uznaje za stosowny czy właściwy. Nie ma nikogo z nas, kto mógłby powiedzieć, ja chciałbym to czy tamto. Pan sam postanawia. On daje zlecenie, on woła. On powołuje. Jedno możemy wiedzieć, że tego dokończenia dożyjemy wspólnie, razem. Tam nie będzie dużego, wielkiego czy małego. Tam nie będzie pytane, czy uczyniłeś wiele albo mało, ale czy wierzyłeś mi? Ja myślę, to jest w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, wiersz 24, tam jest napisane. Jeśli nie wierzycie, że ja to jestem, wtedy w waszych grzechach umrzecie. Nie, to jest wiele uczynków zbawia, ale wiara w Jezusa Chrystusa, wiara w to, co Bóg mówił i objawił. I dzisiaj będziemy krótko spoglądać wstecz, spoglądniemy na to, co Bóg uczynił i trochę tak zrobimy przegląd tych lat. I my wiemy, to było około 20 lat, w których brat Branham od maja 1946 roku do grudnia 1965 roku, a więc około 20 lat, prawie 20 lat, Panu służył i czynił, co mógł, aby nam to słowo, przyobiecane słowo, pozostawić. I ja już tu i tam w tych ostatnich dniach to wspomniałem. I brat Branham wskazywał na to, powtarzając, że Pan mu powiedział, zgromadź pokarm. Wiecie, on wtedy chciał przybyć do Szwajcarii, a Bóg ukazał mu białą łódź i inne łodzie obok i morze. I ta biała łódź była dla niego przeznaczona, a te inne łodzie dla jego, tej grupy, która mu to towarzyszyła. I Pan mówił do niego: nie podróżuj, pozostań tu i zgromadź pokarm. I on mówił kilkakrotnie odnośnie tego przeżycia i wspomniał, że Pan mu powiedział, aby już nie podróżował i ewangelizacyjnie głosił, ale aby to prorocze słowo w tym nauczającym zostało zgromadzone, aby zatroszczył się o to, aby stało to do dyspozycji, gdy ten czas na to nadejdzie. Możecie to w tych różnych kazaniach przeczytać, że on o tym mówił. Nie ma ani jednego miejsca, gdzie jemu byłoby powiedziane, albo gdzie on by powiedział, że on także ten pokarm ma rozdzielać. O tym rzeczywiście nie ma ani jednego miejsca. On otrzymał tylko to zlecenie zgromadź ten pokarm. I ja piszę to teraz w moim okulniku i tam jest na jego cytat wzięty. I powiedział: Panie, ja uczyniłem tak, jak Ty mi nakazałeś. I zgromadziłem tyle pokarmu, jak to było możliwe. I teraz przejdziemy do tego drugiego punktu. I mam nadzieję, że nikt nie myśli, że jest to osobistym, że jest to myślane osobistym. Zlecenie Boże i coś osobistego to są dwie gruntownie różne rzeczy. Gdy Bóg mówi, gdy On posyła, wtedy nie rozchodzi się o Mojżesza, czy Abrahama, czy o Izajasza, albo o proroków i apostołów. Wtedy rozchodzi się o tą sprawę Bożą. I dlatego nikt z proroków nigdy nie mówił: tak mówi Izajasz, albo tak mówi Eliasz, albo tak mówi Mojżesz. Oni wszyscy mówili: tak mówi Pan. I to było to od Boga otrzymane słowo, które oni dalej podawali w imieniu Pana. I gdy my myślimy na tą służbę brata Branhama i to dzisiaj czynimy z głęboką wdzięcznością, wtedy cieszy nas to, że możemy wiedzieć to, że Bóg powołał go w nadnaturalny sposób i posłał go jak wszystkich proroków i apostołów, że on nie czynił swojego własnego dzieła, brat Branham nie czynił swojego własnego dzieła, ale został postawiony w to dzieło Boże i stał się sam częścią tego, co Bóg w tych dniach uczynił. My wiemy przecież, że Pan wpierw dał obietnice, a potem je wypełniał i przez to zostało potwierdzone to, że Bóg jest prawdziwym. On nie tylko mówił, on ponad swoim słowem czuwał, aby to we właściwym czasie wypełnić. I niektóre przykłady. Długo, długo było napisane: głos brzmi na pustyni, gotujcie Panu drogę, utorujcie drogę dla naszego Boga. To słowo u proroka Izajasza w rozdziale 40, wierszu 3 było co najmniej 800 lat napisane, zanim znalazło swoje wypełnienie. I gdy ta godzina Boża wybiła, wtedy ukazał się anioł Pański Zachariaszowi przy ołtarzu całopalnym i powiedział mu: Twoja żona Elżbieta będzie narodzić dziecko i dasz mu imię Jan. I on będzie wielki przed Panem, będzie szedł przed Panem, będzie przygotował mu drogę. To możecie przeczytać w Ewangelii Łukasza. Tak, bezpośrednio tam możecie to przeczytać. w Ewangelii Jana i we wszystkich Ewangeliach znajdujemy potwierdzenie tego, że Bóg, że Boże słowo obietnicy, Boże obietnice stały się Bożą realnością tu na ziemi. I o to się rozchodzi. Nie o jakieś o jakąś pobożną filozofię o Bogu i Jego Słowie. O to nie rozchodziło się Bogu jeszcze nigdy. A dzisiaj już w ogóle nie. Bogu rozchodzi się o to, aby znaleźć ludzi na ziemi, którym może się objawić i którym także swoje słowo może objawić. I ta obietnica na Jana Chrzciciela była napisana u proroka Izajasza. Była napisana u Malachiasza 3 w wierszu pierwszym. Ale nagle nie była tylko napisaną. Nagle stała się realnością. Stała na dwóch stopach, na dwóch nogach. I ten głos był słyszalny. To poselstwo się rozległo. Lud został przygotowany Panu i ten dzień nadszedł, w którym Jan Panu Jezusowi mógł przedstawić i powiedzieć. On przedstawić Pana. On był przede mną i nie jestem godzien jemu rozwiązać jego sandałów. On powiedział, to jest Baranek Boży, który niesie grzech świata. Drodzy, abyśmy to na zawsze w głębi serca zachowali, pozwólcie mi to podkreślić. My nie poszliśmy za jakimiś zręcznie zmyślonymi baśniami. Nie wpadliśmy w jakąś zasadzkę ludzką, która jakoś jest chytrze zastawiona. My z łaski to prawdziwe, nieomylne, święte Słowo Boże ze wszystkimi obietnicami, z całym proroctwem na czas końca usłyszeliśmy i przez Boga otrzymaliśmy objawione. Jeśli to tak jest, powiedzmy raz amen. Amen. I to jest to wielkie, to jest to ważne, abyśmy nie tylko filozofowali o tych biblijnych sprawach i nasze pojęcia czy zdania o tym wyrażali, jakieś mniemania, ale abyśmy pozwolili Bogu mówić i później w Jego działaniu Go rozumieli i otrzymali udział w tym, co czyni. Gdy więc ta druga część do tego jeszcze będzie przyłączona, to wtedy to było także prowadzenie, które ani ja, ani nikt inny nie mógł wywrzeć wpływu. I jesteśmy tego, wiemy, że Bóg nie jest przekupny i nikt nie może go jakoś, nie może jakoś wywierać na niego wpływu i nie może powiedzieć, teraz możesz, zrób to tak i tak, poślij tego czy tamtego. Ten plan Boży już od wieczności został postanowiony i w przebiegu czasu przychodzi do wypełnienia i dokończenia. My nie mamy wpływu na to, ale Bóg ma wpływ na nas i to przez swoje Słowo i przez swego Ducha Świętego. Z wdzięcznością widzimy, że brat Branham, jak wszyscy prorocy i apostołowie, otrzymał biblijne, Boże, niebiańskie powołanie, że Bóg go posłał i dał mu zlecenie. I to jest bez żadnej wątpliwości. To zostało przez Boga tysiąckrotnie bezbłędnie potwierdzonym, tak, że wszyscy mogą tylko tak i amen na to powiedzieć. Czy to się zgadza, czy nie? Amen. A więc nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Jestem wdzięczny memu Bogu za to, że mi darował ten przywilej, że tego wielkiego męża Bożego nie tylko Słyszałem, nie tylko jechałem, jeździłem z nim w jego samochodzie, nie tylko razem z nim przy stole jadłem i w wielu zgromadzeniach dożyłem tych zgromadzeń. Jestem wdzięczny Bogu za to, że w tym, co Bóg przez jego służbę uczynił, mogę mieć udział. I myślę, że my wszyscy możemy na to amen powiedzieć. I myślę, że to brat Pezal w Nottingham powiedział, to nie jest służba proroka czy poselstwo wielkiego męża Bożego. To jest to dzieło Boże. To jest Boże poselstwo do ludu Bożego ze wszystkimi obietnicami, z całym proroctwem na ten czas. I za to jesteśmy wdzięczni, bo tylko przez biblijne proroctwo mamy ten kierunek. Wiemy, na co czekamy, dlatego że z Biblii możemy to poznawać, co Bóg przyobiecał. I z tego możemy widzieć, co On także czyni. Dzisiaj chcę tutaj podkreślić pewne rzeczy. Wiecie, my głosimy wiele, wiele, i jak już przedtem powiedziałem, przez łaskę Bożą mamy do dyspozycji wiele kazań, ale w tych latach wydarzyły się wielkie rzeczy. To rozszerzanie Słowa Bożego dotarło aż do kończyn ziemi i ja chciałbym ten dzień użyć do tego, aby i wam wszystkim specjalnie z całego serca podziękować za to, że to wszystko stało się możliwym. I krótko to sprawdziliśmy. I tylko w Krefeldzie, w niemieckim i w angielskim języku wydrukowaliśmy ponad 1 200 000 broszur w przebiegu tych przeszłych lat. I to jest wielka liczba. I ja obecnie nie mam tutaj podanych ile krajów, to jest to 118, 119 czy 120 krajów, które ogólnie przez łaskę Bożą możemy dotychczas zaopatrywać z tym, co Bóg nam do dyspozycji postawił. Wiecie, ja sam miałem tą możliwość, aby być w 93 krajach dotychczas, osobiście tam być i służyć, i przez moje osobiste świadectwo to słowo Pana nieść i ludziom móc powiedzieć, co Bóg w tych dniach uczynił. I czasami, gdy jako mała grupa gdzieś jesteśmy zgromadzeni, mamy to wrażenie, że będzie to tylko garstka ludzi, która z tej generacji do Pana będzie zabrana. Nie. I będzie ich wiele. Może tu jest 20 i tam 200. Może tutaj jest 2000 ludzi, tam 20 000 ludzi. Może jeszcze gdzieś tylko dwóch albo trzech. Tak jak mówi Pismo. To wie Bóg. I to nie my postanawiamy czy decydujemy. I tego nie możemy jakoś kierować czy mieć na to wpływ. Ale jedno możemy powiedzieć, gdy w Afryce czy w Azji to rozpatrzymy i porównamy, gdybyśmy to porównali, musielibyśmy być zawstydzeni, gdybyśmy mogli widzieć, co Bóg tam czyni. I brat Barlier jest tutaj, on może to potwierdzić. Na jednym miejscu jest 4000, którzy przychodzą, na drugim 1500, na trzecim może to być 8000. Ostatnio byłem w Kinszasie, powiedziałem braciom, bracia powiedzieli, że około 8 tysięcy ludzi było obecnych, aby słuchać słowa Pana. Nie miejcie tego wrażenia, że rozchodzi się bratu Frankowi o te masy, ale miejcie to wrażenie, że brat Frank by się ze serca cieszył, gdyby w naszej generacji nie tylko tysiące czy 100 tysięcy, ale gdyby miliony dowiedziało się o tym, co Pan uczynił. I zanim te drzwi na zawsze się zamkną, aby wielu przyszło jeszcze do wiary, aby do Królestwa Bożego mogli być wrodzeni. Ja nie należę do tych, którzy się cieszą z tego, gdy jest tylko wielu tych, którzy będą zbawieni. Ja należę do tych, którzy cieszą się z tego, gdy wielu jest zbawionych, gdy to ta zapłata za ból naszego, za cierpienie naszego Zbawiciela, prawie bym powiedział, opłaciło, ale wiecie, jak to myślę. Nasz Zbawiciel zmarł na Golgocie. On swoją krew i życie oddał. I jak jest napisane, aby wielu zbawić, wykupić. Wszyscy to nie będą, ale ja chciałbym wspomnieć na tą wizję brata Branhama i tym, którzy mają małą wiarę, trochę dodać odwagi. Gdy on jeszcze żył i został przeniesiony do raju, powiedział, ja widziałem miliony, możecie wszyscy przeczytać w jego świadectwie, ja widziałem miliony. I to pytanie brzmiało, czy to są wszyscy od Branhama, albo skąd pochodzą? Nie. Tam ten głos zabrzmiał. To są ci, którzy przez Ciebie zostali przyprowadzeni do Chrystusa. I ja wierzę, że to jest kontynuacją tej służby. To nie jest przypisywaniem sobie czegoś. Ja mogę się badać przed Bogiem i ludźmi. Mogę Stary i Nowy Testament czytać. I ze 100% szczerością, która stoi do dyspozycji ludziom. Po prostu badać się. I przychodzę do tego wyniku, że to jest kontynuacją tego, co Bóg już przedtem rozpoczął i uczynił i w naszych dniach kontynuuje. I ja chciałbym z moim małym świadectwem tutaj posłużyć, które może ja chciałbym to w pokorze tutaj powiedzieć. Gdy Pan mnie 2 kwietnia 1962 roku powołał, wtedy nie miałem żadnego pojęcia o tym, co miało nastać. Dla mnie świat był w porządku. Brat Branham żył, służył i korespondowaliśmy ze sobą nawzajem. Ja z tego całego czasu mam około 20-21 listów, które sobie zachowałem z tego czasu. I nie musiałem się po prostu o nic troszczyć. Ja byłem i żyłem w tej świadomości. Tak długo, jak ten mąż Boży tutaj jest, wszystko będzie w porządku. Pan ma swego sługę i proroka. Ale Bóg w swojej wszechwiedzy, w swojej mądrości, która przekracza nasze zrozumienie, On po prostu wszystko wiedział. I także to, że brat Branham już przedtem będzie zabrany, i że dopiero potem nastanie ten czas, w którym to słowo, jak zostało objawione, na cały świat będzie niesione. Ja nie wiem, czy brat Branham w 8 albo 9 albo ogólnie w 10 krajach był, ale jedno wiem, że w jego czasie te kazania nie były rozszerzane. On był tutaj zaproszony, tam zaproszony i gdy szczególne rzeczy miał, które miał głosić, to było to w jego ojczystym zborze w Jeffersonville i powiedział, Tutaj mam pełną swobodę, aby wszystko mógł powiedzieć, jak to mi od Boga zostało podane. Gdy on był dla tych, gdy był u tych kupców pełnej Ewangelii albo w innych zborach, miał tyle, był tak taktowny i po prostu wiedział, co miał powiedzieć, co nie. Ale wiedział, że wszyscy, którzy są z Boga narodzeni, będą mieli ten głód, aby wszystkiego, aby było oznajmione wszystko, co Bóg wypowiedział swymi ustami. Tak, to także do tego doszło. Ale 2 kwietnia 62 roku, w tym dniu, na ten dzień, przypominam zawsze wtedy, gdy jestem bardzo głęboko na dole i po prostu mówię, Panie, już nie chcę. Nie dlatego, że nie chcę, ale dlatego, że już nie mogę, nie potrafię. I nie myślcie, że ta sprawa zwiastowania czy głoszenia jest łatwą. Jest łatwą dla kaznodziei w jakiejś denominacji, które w środę wieczorem kogoś posyła do na godzinę biblijną i tylko w niedzielę rano przeczyta jakieś kazanie i potem może sobie usiąść i czeka, aż następny pogrzeb czy ślub nadejdzie i znowu będzie wołany, aby jakąś ucztę ucztować. To jest inna sprawa. Moje życie jest całkowicie inaczej przebiegało. Od 1966 roku pełna służba. Ale pozwólcie mi tą myśl dokończyć. Gdy Pan mi potężnym głosem, z nakazującym głosem, który mógłbym po prostu mógłbym postawić kropkę i przecinek według tego sposobu, jak do mnie przemawiał sługo mój, gdy powiedział, sługo mój, twój czas dla tego miasta wkrótce się skończy. Ja poślę cię do innych miast, abyś zwiastował me słowo. I nagle upadłem na lewą stronę, na podłogę. Żaden człowiek nie może tego zmierzyć, jaką potęgę, jaki autorytet, jaki absolut, jaka pełna moc z tego głosu wychodzi. Ja pomyślałem, gdy Pan jeszcze raz przemówi, wtedy świat się zatrzyma. I jak już powiedziałem, tego nie może nikt jakoś pojąć czy zmierzyć, co to znaczy. I gdy po pewnym czasie przyszedłem do siebie jako pierwszy, lewą ręką sięgnąłem na prawą, aby sprawdzić, czy mój staw jeszcze funkcjonuje. Myślałem naprawdę, że wszystkie stawy się rozpadły, że wszystko było po prostu, bo tak upadłem. I potem zauważyłem, że moje stawy jeszcze są spojone i tak dalej. Gdy pomału się podniosłem, spojrzałem w stronę okna, wypowiedziałem te słowa, Panie, oni nie będą mnie słuchać. Mają wszystkiego pod dostatkiem i żyją po prostu w przepychu. To nie jest właściwie w moim stylu takie coś mówić, ale tak to wtedy powiedziałem i to muszę zgodnie z prawdą podać. Ja mówię wam i jak tylko dokończyłem mówić, wtedy rozległ się ten sam głos. Sługo mój, nadejdzie czas, w którym będą ciebie słuchać. Nadejdzie wielki głód. Zgromadź artykuły spożywcze, żywność, bo będziesz wtedy stał pomiędzy ludem, aby rozdzielać pokarm. I Pan jest moim świadkiem. Brat Rus jest dzisiaj tutaj. Później go zawołam, brata Barie i jeszcze innych może. Ale wszyscy, którzy tak tego dożyli, gdy potem w niedzielę, w środę wieczorem o tym mówiłem i powiedziałem, co Pan mówił i zgromadziliśmy tą ziemską żywność i po prostu w piwnicy te zapasy i tak dalej, olej, ziemniaki i mąkę i tak dalej, wszystko ładnie ułożyliśmy, zgromadziliśmy i nic nie przyszło, nic się nie działo. Ale we mnie był taka wielka potrzeba. Powiedziałem, Panie, Ty przemówiłeś, Ty mówiłeś, a nic się nie dzieje. Byłem tak zrezygnowany i nie możecie po prostu, nikt z Was nie może wiedzieć, co jest rozpacz. Wy myślicie, że może to wiecie, ale ja Wam nie wierzę. Rozpacz jest stan, którego nie można słowami opisać, ale właśnie w tym stanie potrzebowałem odpowiedzi od Boga. Ja powiedziałem, Panie, ja już nie mogę. Nie mogę już iść na zebranie, na zgromadzenie. Nie mogę wystąpić przed Twój lud. Już się nie da. I wtedy podróż do USA była naprawdę po prostu pół majątku warta. Brat Frank po prostu nie był w stanie sobie to zapłacić. Ja powiem Wam, przyszedł pewien brat, który dał mi dokładnie 1200 holenderskich guldenów. Wtedy jeszcze był gulden więcej warty niż marka. Ja zapytałem w biurze podróży, co ta podróż by kosztowała i czy mi wierzycie, czy nie. W tej sumie to było zapłacone lot tam i z powrotem. I tam mogłem rozmawiać z bratem Branhamem. I byłem wdzięczny, że ten brat do mnie przyszedł. Ja powiedziałem, co mam z tymi holenderskimi pieniędzmi uczynić. On powiedział, jeśli nie wiesz, co masz dziś z tym zrobić, to jutro będziesz wiedział. I rzeczywiście, jutro to wiedziałem. Takie są drogi Boże. I to było 3 grudnia 1962 roku, gdy z czterema braćmi tam siedzieliśmy. Brat Woods, brat Sotman, brat Branham i brat Frank. I ja to już tu czy tam opowiadałem, że cierpliwość jest także problemem dla mnie. I siedziałem tam, gdy brat Branham mówił o niemieckich jeńcach i tak dalej. To mnie nic nie interesowało i ja po prostu tak nie mogłem wytrzymać i powiedziałem, bracie Branham, chciałbym coś zapytać. I tak siedzieliśmy sobie naprzeciw. Jego ręka trochę się podniosła. On powiedział, bracie Frank, mogę Ci powiedzieć, co Pan do Ciebie przemówił? I on słowo w słowo, zdanie po zdaniu powtórzył dokładnie. I potem krótka przerwa i powiedział, bracie Frank, Ty źle zrozumiałeś to, co Pan powiedział. Ty myślałeś, że przyjdzie ziemski głód i zgromadziliście ziemską żywność. I potem mówił dalej, Bóg ześle głód za Jego słowem i ten pokarm, który ma być zgromadzony, to jest to przez Boga przyobiecane i objawione słowo na ten czas. I znowu krótka przerwa i powiedział, poczekaj z rozdzielaniem pokarmu, aż otrzymasz resztę pokarmu, który do tego należy. I tak przeminały lata i mój umiłowany bracie Werner Sieg, ja Ciebie najlepiej rozumiem ze wszystkich. Co to znaczy? Wewnętrznie mieć tą pewność, odczuwać ten ogień, że chcieć Panu służyć, nie widzieć żadnej możliwości do tego. Rozumiem Ciebie. Jeśli Ciebie nikt nie rozumie, to ja Ciebie rozumiem. Te lata 63, 64, 65... To są lata, których nie chciałbym już chętnie jeszcze raz przeżywać. Jak często tam płakałem z rozdartym sercem. W pracy, czy na ulicach, gdziekolwiek byłem, nikt nie może sobie wyobrazić. Tutaj ten nacisk i to pragnienie Panu służyć, Jego słowo zwiastować. I to brzmiało w moim sercu. Ja Poślę cię od miasta do miasta, aby zwiastował me słowo. A tutaj nie było od miasta do miasta iść i po prostu, ale być w mieście i chodzić do pracy. Ale gdy ten czas nadszedł i czas przyjdzie i dla ciebie, czas przyjdzie na każdego, komu Bóg przeznaczył zadanie. I widzicie, Bóg może dać obietnicę, jak u Abrahama, i przemija 25 lat. I tych 25 lat jest jak pół wieczności dla tego, który na coś szczególnego czeka. Ale ten czas nadejdzie. I ten czas i tutaj przyszedł. Ja nie zapomnę tego 11 kwietnia 1966 roku. Nigdy w moim życiu. To był ten dzień, właściwie tak, to był dzień pogrzebu brata Branhama. Wiele oczekiwano i ufano i to się nie wypełniło. I niedziela wielkanocna to był 10 i 3000 ludzi śpiewało tylko wierz, tylko mu wierz. Ja ani raz nie śpiewałem z nimi. Ten refren, myślę, przynajmniej 100 razy był tam śpiewany na tym cmentarzu. Ja tylko płakałem. Gorzko płakałem. Bo wiedziałem, tutaj jest niesiony do grobu ten, którego Bóg w tak wyjątkowy sposób błogosławił i to jego słowo tak potwierdził. I gdy rzeczywiście w pierwszym rzędzie, wiecie, czasami mogą się przepchać aż do przodu, tam na przykład to uczyniłem i stałem w pierwszym rzędzie i spoglądałem, jak ta trumna była spuszczana do grobu i spojrzałem tam, jak dotknęła tego dna. Możecie sobie wyobrazić, jak byłem rozdarty w mym sercu. Dla mnie cały świat się załamał. Ja wspominam te rzeczy tylko dlatego, aby wam następujące dać do wiadomości, że Bóg swych sług zabiera, ale słowo, które nam zostało dane, ono pozostaje nam. I w ten sam wieczór przyszedł do mego serca głęboki pokój i w moim sercu zaczęło mówić: teraz nadszedł czas rozdzielania. To pierwsze, co uczyniłem, gdy powróciłem, zwolniłem się w pracy i wiedziałem, że miałem rozpocząć to słowo nieść i ten Boży pokarm rozdzielać. I oto Pan, jak już przedtem powiedziałem, zatroszczył się Pan. Ja nie wymyśliłem potem tych historii, ale przedtem, długo przedtem, Bóg w swojej wszechwiedzy, w swojej wszechmocy, czy mądrości, o wszystko się zatroszczył. I jak tylko jestem w stanie to wszystko przejrzeć, myślę, że my to Boże poselstwo, tak czyste, jak nam zostało przekazane i pozostawione, tak czyste, je dalej nieśliśmy. Bez jakichś interpretacji, bez tego czy tamtego do tego dodawać, albo od tego odejmować i zabierać. I to jest łaska Boża. To nie jest naszą zasługą, bo jako człowiek każdy chciałby czynić jakąś atmosferę i już coś widzieć, na co czekamy, ale trwajmy i odczekajmy w cierpliwości na godzinę Bożą. Opłaci się czekać na to, co Bóg przyobiecał. Nie jakiegoś Ismaela przywołać do istnienia. Nie, czekać, aż ta obietnica znajdzie swoje wypełnienie. I tak mogą w pełnym przekonaniu powiedzieć, że my z tym, co teraz w Królestwie Bożym się dzieje, naprawdę jesteśmy dalszym ciągiem tego, co Bóg rozpoczął. Czy wierzymy wszyscy, że Pan w dniach reformacji uczynił nowy początek? Czy wierzymy w to wszyscy 100%? Wierzymy, że on dalej kontynuował przez te różne rozbudzenia, które ciągle głębiej i głębiej szły. Gdy dzisiaj spojrzymy wstecz, wtedy widzimy, że Bóg tych różnych mężów w tych różnych czasach, w różnych zleceniach używał i posyłał. Teraz przychodzimy naturalnie do zakończenia i dlatego, że jest to proroczy okres czasu, dlatego Bóg nie posłał jakiegoś reformatora, który czyta i studiuje, i tak dalej, aby rozpoznać i bada, Nie wiem, czy to czytaliście, ale Martin Luther nie chciał objawienia w ogóle włączyć do Biblii. On czytał to, jeszcze raz czytał i usunął to na bok i powiedział, kto może z tym coś począć? Ale ten czas po prostu jeszcze nie był na to. Ale pomimo to wszyscy wielcy mężowie Boży, którzy chodzili w świetle, które Bóg im w ich czasie darował, dzisiaj żyjemy w innym czasie, w innym dniu, w proroczym okresie czasu, w czasie, w którym ta historia zbawienia osiąga swój najwyższy punkt i dożyje swego dokończenia. To, co Bóg uczynił, to On przyprowadzi do dokończenia, mianowicie w naszych dniach. Teraz już nie spoglądamy za jakimś wielkim mężem Bożym. Teraz spoglądamy za tym wielkim Bogiem, który to wszystko, co mężowie Boży w Jego imieniu na nasz czas przyobiecali, potwierdził, że On to potwierdzi i przyprowadzi do wypełnienia. I w całym zborze oblubienicy się to stanie. To nie będzie jakiś show czy przedstawienie jednego człowieka, ale cały zbór będzie miał udział w tym, co Bóg uczyni. Bo tak jak to było na początku, tak to musi być i na końcu. I Bóg mówi, ja wyleję mego ducha na wszelkie ciało, na synów i córki, na sług i służebnice, nie tylko na służących braci, ale na wszelkie ciało, na wszystkie dzieci Boże. Moglibyśmy i dzisiaj wszystkie te odpowiednie miejsca Biblii przeczytać. Na przykład Dzieje Apostolskie 3, 20 i 21, gdzie jest napisane, aby Pan posłał czasy odpocznienia, aby mógł posłał Jezusa, którego przyjmie niebo, aż ten czas odnowienia wszechrzeczy nadejdzie, które Bóg przez usta swoich sług i proroków przyobiecał. Jesteśmy tak wdzięczni, że nie tylko na początku Nowego Testamentu, ale i teraz na końcu to biblijne proroctwo przed naszymi oczyma się wypełnia. I mogłoby się stać, że jeszcze ktoś się rozzłości, ale to nie szkodzi. Ci jedni przyjmują to, a ci inni to odrzucają. Ci jedni są przez to rozzłoszczeni, a ci drudzy się radują z głęboką radością, dlatego że zostali uprzywilejowani móc rozumieć to słowo i otrzymali ten wgląd w zbawienny plan naszego Boga. Bo powiedzmy, kimże my jesteśmy, tymi najnędzniejszymi na Bożej ziemi. I właśnie nam Bóg darował łaskę, aby poznać Go i Jego Słowo. I ja to już wspomniałem. Jan był obiecanym prorokiem i dlatego nasz Pan u Mateusza, w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w 10 wierszu powiedział, on był więcej niż prorokiem. Nie więcej niż człowiekiem, ale więcej niż prorokiem. Wszyscy prorocy, aż do Jana, głosili, prorokowali, a od tego czasu został ten most ze starego do nowego postawiony, od z proroctwa do wypełnienia. I on to był, który mógł powiedzieć. On teraz jest między nami. A więc Jan sam był już wypełnieniem biblijnego proroctwa, bo możemy przeczytać u Mateusza 11, wiersz 11. Tam mówi Pan, odnośnie Niego jest napisane słowo. Oto posyłam sługę mego przed Nim. Czytajcie u Marka 1, od wiersza 1 do 3, 1 do 3. Tam jest napisane, ten początek Ewangelii Syna Bożego był taki, jak następuje, jak to jest napisane. I tam są dwa miejsca Biblii zmienione. Mianowicie miejsce Biblii z Izajasza 40 i miejsce Biblii z Malachiasza, rozdział 3. Co chcemy przez to powiedzieć? Mężowie Boży na początku Nowego Testamentu wszystko, co w Królestwie Bożym się działo, postawili na proroczym fundamencie i udowadniali, tutaj jest obietnica, tutaj jest wypełnienie. Moglibyśmy przejść do Dziejów Apostolskich 1. Moglibyśmy od A do Z przeczytać. I wszędzie rozchodziło się o wypełnienie się Pisma. Gdy Piotr, potem gdy Judasz się odłączył i uporządkowywał te, Piotr uporządkowywał te wszystkie rzeczy, powiedział, musiało się uporządkować, co było powiedziane, że jego dom będzie spustoszony i jego urząd inny przejmie. Co Piotr uczynił? On rozpoczął się z pierwszym tchem te rzeczy biblijnie uporządkowywać. Co uczynił w Dniu Zielonych Świąt? To samo. On powiedział, tutaj wypełnia się tylko to, co przez proroka Joela zostało przepowiedziane, bo tak mówi Bóg, w ostatnich dniach stanie się, że wyleję mego ducha na wszelkie ciało. Co uczynił Paweł w Dziejach Apostolskich 13, gdy czas Żydów przeminął, a czas dla narodów się rozpoczął? On po prostu powiedział, dlatego, że nie uznajecie się za godnych życia wiecznego, dlatego zwracamy się do pogan, bo tak jest napisane, ja cię uczyniłem światłością dla pogan i na zbawienie, aż do kończyn ziemi. Izajasz 49, wiersz 6. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, wszystko aż do dzisiejszego dnia mogliśmy postawić na fundamencie Biblii i z powodu tego się cieszę. Czy wierzycie, że także brat Branham był przyobiecanym prorokiem? Wtedy powiedzcie amen. I z tym jesteśmy w historii zbawienia. Gdyby on nim nie był, wtedy mielibyśmy do czynienia z jakimś pobożnym ugrupowaniem. Jakby już nie wystarczyło, że już było wiele ugrupowań, gdyby otworzył swe własne. Nie. W tym momencie, gdy biblijne proroctwo się wypełnia, wtedy mamy do czynienia z tym historyczno-zbawiennym działaniem Bożym i wtedy każdy musi skłonić swe kolana przed Bogiem, aby poznać, że przez to weszliśmy na świętą ziemię i że Wszechmogący Bóg, który dał obietnicę, je także przed naszymi oczyma wypełnia. I zobaczcie, to jest w gruncie rzeczy tak, czy to na zborze, czy na Izraelu, gdziekolwiek, albo na oblubienicy, obojętnie na jaki zakres proroctwo w Biblii jest napisane, ono się wypełnia w każdym zakresie. I gdy mówimy o dniach ostatecznych, czy czytamy to, wtedy ci apostołowie przepowiedzieli, jak ta ogólna sytuacja miała być, że ludzie mieli być pyszni i tak dalej, żądni sławy i tak dalej, co Paweł do Tymoteusza, do Tesaloniczan, co wszędzie jest napisane. To możemy przeczytać. I czy chcemy wiedzieć, co ma się stać na Izraelu, to możemy także przeczytać. Gdy chcemy wiedzieć, co stanie się na zborze, możemy to także przeczytać. I tak samo, jest i to wywołanie i ostatnie poselstwo, to prorocze słowo, to wszystko nam rzeczywiście w Piśmie Świętym czarne na białym zostało pozostawione. Czy zrozumieliście to wszyscy tak? Że nie był to jakiś mąż z jakimś wymaganiem, ale że to wymaganie było wylegitymowane przez Boga i usprawiedliwione przez z punktu widzenia Pisma i przez Boże potwierdzenie. Jeśli tu tak wierzycie, powiedzcie amen. Chcę to wiedzieć, czy to wewnętrznie przyjmujecie i wtedy mogę was upewnić. Kto Bogu ze serca może dać rację i jest dosyć pokornym, aby się tak pod tą potężną ręką Bożą skłonić, ten znalazł łaskę przed Bogiem i temu będzie to ramię Pańskie objawione. I tak jak Mojżesz znalazł łaskę przed Bogiem i Pan mu oznajmił swe drogi, tak samo i to teraz się stanie. Jeśli tylko, niestety, muszę teraz przejść do ostatniego odcinka. Nie zapomnijcie, ja należę do tych, którzy z całego przekonania mówią i gdy wszystko uczyniłem, co Ty mi nakazałeś, wtedy jestem i pozostanę wtedy jestem niepotrzebnym sługą. Tak Pan powiedział, gdy wszystko uczyniliście, co Wam nakazałem, mówcie, jestem niepotrzebnym sługą. Jeśli kogoś znajdziecie, kto się dobrze czuje, dlatego że coś dla Pana mógł uczynić, wtedy możecie wielki znak zapytania uczynić, czy on jest prawdziwym sługą Bożym. Słudzy Boży im się powodzi jak Mojżeszowi, jak Eliaszowi i wielu innym, którzy po prostu ciągle mówią, Panie, ja już nie chcę, nie potrafię. Weź kogoś innego. Eliasz usunął się, czy cofnął się i powiedział, nie jestem lepszym niż moi ojcowie, weźmy życie. To było to. To była Boża odpowiedzialność. I wiecie, z jednej strony, gdy mówimy, że historia zbawienia się po prostu kontynuuje, to jest potężna wypowiedź, ale z drugiej strony, gdy nie moglibyśmy tego udowodnić na podstawie Biblii, wtedy bylibyśmy winni udowodnienia. Wiecie, istnieją dwa miejsca Biblii, przynajmniej dwa miejsca Biblii, które mi przychodzą teraz na poczekaniu na serce. Jedno z proroka Amosa ze Starego Testamentu, w którym Bóg przez proroctwo zapowiedział, oto nadejdą dni, ześlę głód, nie głód za wodą czy chlebem, ale głód za słuchaniem słowa Pana. Kto wie, gdzie jest to napisane? Będę to miał napisane w okulniku. Ale może przeczytam wam to także, abyście wiedzieli, że jest to napisane. I że nie mówimy tak po prostu sobie tych rzeczy. Bóg i tą część, której teraz dożywamy, z łaski już w swoim słowie dał zapowiedzieć. Księga Amosa, 8 rozdział, wiersz 11. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I istnieje także to miejsce, które chciałbym teraz przeczytać, które mi w Kanadzie, w Edmonton, pewnego poranku, po tym, gdy wstałem, głośnym głosem zostało mi to powiedziane, tak jak to teraz słyszysz. Pewien młody brat przyszedł do mnie imieniem Don Bablitz i w ten wieczór przedtem na 132 ulicy i on mówi, bracie Frank, otrzymujemy listy Widzimy, co Bóg czyni. Jeśli masz taką służbę, to musi ona być gdzieś ugruntowana w Biblii. A powiem wam szczerze, co uczyniłem. Ja po prostu powiedziałem, ucisz się, przestań i tak dalej. Ja wypełniam moją służbę, ale jaką wskazówkę na tą w Biblii na, tej nie ma. I krótko mu przerwałem, powiedziałem, nam wystarczy, że wiemy, że, że Bóg posłał brata Branhama i jego służba jest biblijnie była ugruntowana. I dla mnie tego wieczoru ta sprawa była załatwiona. I co mam wam powiedzieć? 12 godzin, ani 12 godzin potem, tak głośno, jak mój głos teraz słyszycie, sługo mój, ja cię przeznaczyłem na to, zgodnie z Mateuszem 24 od wiersza 45, abyś memu ludowi ten pokarm rozdzielał. Ja wiem to miejsce, ulicę i ten dzień, w którym to się stało. U Mateusza 24:45 przeczytamy te słowa i tu muszę w prostocie powiedzieć, co mogę za to? Ja tą sprawę chciałem przed sobą pchać i od całego serca to odsunąłem i następnego poranka słyszę głos Pana. Tutaj jest napisane, są napisane te słowa, których nie zasłużyłem, których nie jestem godzien, ani warty tego. Pomimo to jest napisane. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Cóż mogę za to, że mi ten rozdział i ten wiersz głośno został zawołany, przepowiedziany dla mnie? Słońce świeciło do pomieszczenia i tak to się stało. Przez to chciałbym tylko powiedzieć, ja czynię to, co Pan mi nakazał, że przez to ani mi sobie, ani ludziom nie mogą się podobać. To mi jest jasne. Czasami sam nie mogę siebie zrozumieć i dlatego nie oczekuję, aby wszyscy czy inni mnie rozumieli. Ale teraz jestem wdzięczny za to, że brat Werner Zieg przeczytał to słowo. Tych ofiar i całopalnych i rzeźnych nie chciałeś. Przyszłem, aby uczynić wolę Twoją. To było naturalnie napisane czy przepowiedziane na Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Co ma się z nami stać? Ofiar rzeźnych i całopalnych, to, co możemy przynosić, to nie może się Bogu podobać, ale to, co od Boga otrzymaliśmy, to podajemy dalej. Mógłbym wam pokazać miejsca Biblii, gdzie Pan do swoich uczniów powiedział, mów do ludu, aby przemów do ludu, aby usiedli. I gdy oni usiedli, mówił do nich, dajcie im jeść. I on łamał chleb i podawał im to. I oni rozdzielali. I potem pozostało jeszcze 12 koszów resztek. Dzięki Bogu za każdego, dla każdego apostoła kosz. I do dzisiaj się to jeszcze nie skończyło. Mamy tę naukę. Otrzymaliśmy tę naukę 12 apostołów odnowioną. I z tą samą pewnością, z którą w moim wnętrzu wiem, że Bóg brata Branhama posłał, aby to słowo, które na ten czas było przeznaczone, aby wszystkie te obietnice i całą radę, czy ten cały plan Boży objawić. Z tą samą pewnością wiem, że jestem przeznaczony na to, aby to samo słowo, ten sam plan Boży zwiastować i ten duchowy pokarm rozdzielać. Naturalnie. W dniach brata Branhama, myślę, brat Fea to był, który mi przy wejściu powiedział, jest jeszcze tak wiele grup z boku, czy ze wszystkich stron i tak dalej, i dał biblijne porównanie. I ja nie chciałbym tego porównania tu powtarzać, ale mu powiedziałem, to trafia stuprocentowo. Istnieje tylko jedna Boża linia, nie dwie albo trzy. Istnieje zawsze tylko jedną jedyną Bożą linię. Jedyne Boże zlecenie, jedyny Boży zbór, jedno słowo, jedna historia zbawienia, jeden plan Boży. I gdy istnieje jeden Mojżesz, a potem i Datan, i Kora, i tak dalej, wtedy to zaszkodziło tej jednej Bożej linii, ale Bóg szedł dalej ze wszystkimi, którzy stali po Jego stronie. I to samo musimy i my teraz czynić. Położyliśmy rękę na pług i mówię wam, nie z jakiejś pychy czy wyniosłości, ale to, co jest głoszone, to może przed apostołami i prorokami się ostać. To, co jest głoszonym, to ostoi się przed żywym Bogiem. To jest czystą i absolutną prawdą, którą Bóg nam objawił i którą dalej możemy podawać i nieść. To tak jest. Tak to jest. I ta prawda nie przychodzi ode mnie. Ona przychodzi od Boga. To jest Słowo Boże. My jesteśmy tylko nosicielami. Spójrzcie na tych nędznych mężów, których Bóg czasami używał. Kimże oni byli? Czym byli? Bogu nie rozchodziło się tak wiele o to naczynie, jak tylko o tą zawartość. Wiecie, co myślę? To były ziemskie naczynia. Niektórzy ludzie chcieliby może półbogów mieć tak jako kaznodziei z tym, temu jednemu to czy tamto jest właściwym. Nie. Bóg bierze kogo chce. On czyni, co chce. I później jeszcze mówi, błogosławiony, kto się nie gorszy mną. Bo czasami dzieją się rzeczy, w których ludzie mogą się gorszyć. I Bóg bada ludzi, ile im było warte to słowo, które słyszeli, co mogło w nich słowo wykonać. Bóg jeszcze żadnemu człowiekowi coś nie uczynił. I gdy to słowo zostało w pełni objawione, wielu się odwróciło i nie szło za nim. Paweł, ten wielki mąż Boży, musiał powiedzieć, wszyscy w tej prowincji Azji mnie opuścili. Nikt nie stał mi w boju u boku. Co to było? To były doświadczenia, które przyszły nad mężów Bożych, nad zbór Pana. I także i my nie pozostaniemy przed tym oszczędzeni. Wręcz przeciwnie, całe piekło się wścieka. Przeciwko komu? Przeciwko ekumenii i wszystkim, którzy idą w stronę Rzymu? Nie wierzcie w to. Piekło jest wzburzone przeciwko zborowi żywego Boga. I dlatego nasz Pan u Mateusza 16 powiedział, te bramy piekieł nie przemogą go. Możemy być pocieszeni, spokojni. Bóg w naszych dniach dokończy tego rozpoczętego dzieła. Rozpoczęło się to już przy pierwszym przyjściu Chrystusa, a skończy się to przy Jego powtórnym przyjściu. I wszyscy mężowie Boży, którzy kiedykolwiek mieli Boże jakieś zlecenie, oni w ich czasie swą część mieli w historii zbawienia i to przeznaczone słowo na ten czas głosili. My żyjemy na końcu. Jesteśmy w proroczym odcinku czasu i dlatego Pan z łaski nam posłał proroka. Ja nie jestem prorokiem i z pewnością nigdy nie będę. Jestem Bogu wdzięczny za to, że w całym moim życiu ani jednego proroctwa nie miałem na mych ustach. Mi nie został dany dar prorokowania. Mi zostało to słowo proroctwa darowane. Prorocze słowo. I to nie musi być już próbowane. To jest siedmiokrotnie wypróbowane. Na tym możemy polegać. To jest zawsze tak, mówi Pan. Tam nie potrzebujemy nikogo, kto jeszcze musiałby badać to, czy kontrolować. To już jest skontrolowanym i wypróbowanym. I tak jesteśmy wdzięczni za to, że właśnie w tym dniu z wami wszystkimi, którzy tu jesteście, wspominamy na wielu, którzy w przebiegu tych 20 lat to słowo słyszeli. Myślę, że to był brat Huba, jakiś brat, który mi powiedział: bracie Frank, od 19 lat przychodzę tu, aby słuchać słowa. Co za świadectwo! I tak będziemy kontynuować do czasu, aż Pan przyjdzie albo nas zabierze. Jestem wdzięczny. Czasami chcę odejść, zanim nadejdzie czas. Byłoby mi lepiej, chętniej bym chciał, gdyby Pan mnie zawołał. Z radością chciałem wtedy, gdy leżałem umierający 1 stycznia 1981 roku. Z radością bym wtedy odszedł do chwały. To było poza tym cudowne przeżycie, wspaniały dzień, gdy to tak ze wszystkimi świętymi, z białą trzodą przyodzianych w białe szaty, byłem wzniesiony w górę. I gdy powróciłem z powrotem i moje oczy znowu otworzyłem w pokoju szpitalnym, o, jak gorzko płakałem. Ja myślałem, że jestem już Pana, ale nasza droga siostra z Basel w ostatnią niedzielę mi powiedziała: bracie Frank, jesteśmy tak wdzięczni, że Ciebie mamy. I to mi tak dobrze zrobiło. Powiedziała: mam nadzieję, że Pan zachowa Ciebie, aż przyjdzie znów. Ja powiedziałem: niechby On to darował. To czasami tak dobrze robi. Wiecie, czasami potrzebujecie pocieszenia, ale najwięcej pocieszenia potrzebują kaznodzieje, mężowie Boży, którzy stoją na froncie, na pierwszej linii, są ostrzeliwani ze wszystkich stron. I mam jeszcze jedno pytanie. Kto modli się właściwie za mnie? Wy wszyscy, niech was Bóg błogosławi. To jest dla mnie tym najważniejszym, abym był niesiony na rękach modlitwy. Nie wiem, kto ze wszystkich braci, czy to brat Etienne, czy brat Barrier, czy ktoś inny. Potem, gdy będziemy mieli tą ucztę, czy pozostaną te rzeczy to tak, jakie są, gdy potem będziemy mieli tą społeczność ze sobą. Cieszylibyśmy się potem, gdyby niektórzy mogli w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, co im te lata znaczyły, co przez zwiastowanie Słowa Bożego od Pana otrzymali. Ja wiem, to nie było na próżno. I chciałbym jeszcze raz wam powiedzieć na pocieszenie. My, jako mała trzoda, tutaj i tam, długo jeszcze nie będziemy tą całą zbawioną trzodą. My jesteśmy tylko małą cząstką, ale i to chcę podkreślić i wznieść. Bóg was użył do tego, aby to wszystko uczynić możliwym, co w przebiegu tych lat mogło być uczynione. Ja mój okulnik już napisałem i mam nadzieję, że potem, gdy to przeczytacie, będziecie mnie miłować tak jak przedtem, ale miałem to pragnienie, aby po prostu z przeszłością posprzątać w przeszłości. I istnieje czas, gdy człowiek musi tylko skłonić kark i wszystko przyjmować. I nadchodzi także ten moment, gdy się mówi: teraz już dość, i ten punkt czasu nadszedł po prostu. I ja to napisałem, że najpiękniejszy czas z tym największym wysiłkiem to były lata od 1968 do 1978, gdy te nabożeństwa w Radiu Luksemburg były wysyłane. Mówię wam, czasami jeszcze na końcu jakiegoś lotu zanotowałem sobie miejsce Biblii i te kazania musiały być trzymane i tak dalej, i to pod naciskiem czasu. I muszę ku chwale Bożej powiedzieć, każdy raz, gdy zacząłem, to nie mogłem zaprzestać. Możecie mi wierzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kazań miałem bez jakiejś przerwy. To szło jak strumień. Ja chciałem, ale nie mogłem przestać. I ta inspiracja Ducha Świętego To jest coś cudownego. Nie trzeba sobie jakiegoś konceptu czy jakichś rzeczy sobie przedtem układać. Trzeba po prostu tego dożyć, jak Bóg te rzeczy układa. I w przebiegu lat, myślę, teraz kupiliśmy trzecią albo czwartą drukarnię, czy maszynę drukarską. Jak powiedziałem, już ponad 1 200 000 egzemplarzy tylko w niemieckim i angielskim języku wydrukowaliśmy. I nie wiem, ile kaset rozesłaliśmy. Tego nie mogę tutaj w tym momencie powiedzieć. W każdym razie mieliśmy dwie anonimowe. Ktoś nas po prostu zameldował w urzędzie skarbowym. Mieliśmy odwiedziny z Düsseldorfu i to jedno pytanie, które miał ten inspektor, było: powiedz, no proszę nam powiedzieć, to, że drukujecie, to możemy rozumieć, ale co robicie z 10 000 kaset? 10 000 kaset tutaj, 10 000 kaset tam było kupione. Niech pan powie, co z tym robicie, ze wszystkimi tymi kasetami. Ja nie wiem, ile dziesiątek tysięcy kaset w przebiegu tych lat z kazaniami zostało rozesłanych. I ten najwyższy człowiek, ten doktor, taki, inspektor, taki, on spojrzał przez wszystkie te przetłumaczone kazania. To było gruntowne badanie i tak. I wiecie, na co padło? Padły jego oczy? Na to zdjęcie brata Branhama. I on otworzył tą broszurę, powiedział, ujrzał tą chmurę i powiedział: bracie Frank, panie Frank, mogę wziąć tą broszurę? Ja powiedziałem: serdecznie, chętnie. I może pan wziąć jeszcze więcej? I ja mogę wam powiedzieć, to było anonimowo tam zameldowane i to miało nas trafić. Wiele rzeczy jest, różne plotki są rozsyłane i tak dalej, w świat postawiane, stawiane i tak dalej. I mówię: panie, co to ma być? Ale to idzie niestety dalej. Ale oboje oni powiedzieli, ci inspektorzy, czegoś takiego powiedzieli, czegoś takiego jeszcze nie znaleźliśmy. Oni powiedzieli: z pewnością nie jesteście jakimś klubem czy czymś. U was nie zostało nic fałszywego znalezione. I to nas ucieszyło. Z pewnością przez nasze książki, gdy tutaj, gdy nasi bracia i siostry tu siedzą ze wszystkich tych krajów, ale z centralnej Europy, z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, w porównaniu z tymi, którzy wierzą w poselstwo, naturalnie wszystkie też te ci inni, nie wiem ile milionów ogólnie w przebiegu tych lat przez nasze ręce przeszły. Tak około 6 milionów marek i szylingi, franki i tak dalej. Gdybyśmy do tego dodali, ja ani jednej marki nie przelałem na jakieś ekstra konto. Możecie być spokojni. Tylko jedną sprawę mam na sercu i to jest sprawa Boża. I gdy teraz było to gruntowne badanie tego urzędu finansowego, oni chcieli coś znaleźć, bo te doniesienia były przedłożone tam i nic nie zostało znalezione. To nas naturalnie ucieszyło. Wam wszystkim, którzy wspieracie dzieło Boże, wam chcę z całego serca, naprawdę z całego serca podziękować. Niechby Bóg, Pan, wam to obficie odpłacił. Większość służy Bogu z ustami i przelewają pieniądze na konto w banku, a inni wiedzą, co Panu należy, i tak On błogosławi ponad prośby i zrozumienie. I także tą część nie chciałem opuścić tej części, bo bez waszego wsparcia nie byłoby to możliwym, aby tą potężną pracę, wielką pracę olbrzymią pracę na całym świecie czynić. I my mamy nadzieję i wierzymy, że Bóg jeszcze coś wielkiego, większego uczyni i że jeszcze największy wysiłek jest przed nami. I jednego dnia jeszcze ta satelita jest mi na sercu, gdy tak z Ekwadoru wszystkie ludy, języki i narody można by osiągnąć. To byłoby czymś cudownym. U Boga są wszystkie rzeczy możliwe. Jak było powiedziane u Mateusza 24:14, że ta Ewangelia o Królestwie wszystkim ludom, narodom i językom będzie głoszona. Wtedy On ma i drogę na to. Odczekamy tylko ten czas. Wtedy On da to wyposażenie, tą pełnomoc, mądrość, wszystko da do tego. Mogę na zakończenie, jak często już dzisiaj zakończam, mogę teraz na zakończenie, nie mogę zapomnieć, aby przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia od naszych braci i sióstr z Indonezji, z Filipin, z Singapuru, wyjątkowo szczególnie te trzy. I to nie jest tajemnicą. Tutaj odwiedziłem naszych braciarstwo, bracia i siostrę Kela w British Columbia. Odwiedziłem. I brat Müller zadzwonił. Nie możemy przyjechać, ale pozdrówcie od nas z Austrii wszystkich. Także i to uczyniłem. Ale teraz tylko krótko te dwa świadectwa. W Manili pewien brat wynajął potężną salę, ponad 1000 miejsc siedzących. Ja się wystraszyłem, gdy do sali weszłem. O 17 miał się rozpocząć nabożeństwo i 15 minut przedtem nie było jeszcze ani jednego człowieka tam. Tam ktoś mnie zawiózł i ja zapytałem, gdzie są ludzie, gdzie jest ten brat, który zorganizował zgromadzenie. Chciałem, abyśmy gdzieś znaleźli jakieś małe pomieszczenie z 20 ludźmi, ale nie w jakimś pomieszczeniu, gdzie 1000 miejsc siedzących jest, a 10 ludzi by tam było. I tak myślałem. I w przebiegu pół godziny ta sala się napełniła ludźmi. To są inne mentalności. My przychodzimy za wcześnie, oni za późno, ale przychodzą. Przychodzą, aby słuchać słowa Pana. I tam było pięknie na Sumatrze. Tam Bóg szczególnie pobłogosławił. Nowe drzwi otworzył, szczególnie i w Singapurze. Tam siedziałem, czytałem w Biblii na lotnisku, w tym pomieszczeniu, gdzie czekałem. I chciałem niektóre miejsca Biblii przeczytać i tam przyszła pewna grupa, ale dali mi dalej czytać. I gdy to tam było powiedziane, lot taki i taki do Singapuru i tak dalej, i złożyłem mą Biblię i pewien brat przyszedł do mnie z pełną brodą i powiedział, aleluja, chwała Bogu. I powiedziałem, ja ciebie obserwowałem, czytałeś w Biblii, musisz być mężem Bożym. Ja powiedziałem, mam nadzieję, że tak. I tak zaczęliśmy rozmawiać tam podczas tego lotu. Mówię wam, takiego lotu w całym moim życiu jeszcze nie dożyłem. Każdy raz, gdy coś powiedziałem, co go wewnętrznie poruszyło, wtedy on swe ręce podniósł i wołał, aleluja, chwała Bogu. Ja oglądnąłem się i to nic nie pomogło. On powiedział, mów dalej, mów dalej. Ale ja powiem, musisz się uciszyć. I ja dalej mówiłem. I on znowu, aleluja, chwała Bogu, wołał. Był tak pod takim wrażeniem. W życiu jeszcze nie słyszał o tym, co Bóg uczynił. On powiedział, jak długo. Tutaj będzie, ja powiedziałem, 24 godziny. I on następnego dnia mógł przyprowadzić pewnego kaznodzieja, metodystów i tak dalej. I Bóg otworzył drzwi. Naprawdę otworzył drzwi. I tam jest głód między ludźmi i w denominacjach. Ja proszę was, nie spoglądajcie na ludzi, na tych ludzi jakoś lekceważąco. Spoglądajmy wspólnie na Boga. Jego lud jeszcze jest wszędzie rozproszony. I abym tego nie zapomniał. Jakość Mam to wrażenie. Tak jak był przebieg 20 lat, w których służył brat Branham, tak i teraz my mamy ten odcinek czasu, mieliśmy ten odcinek czasu 20 lat, wszystkie kazania przetłumaczyliśmy, ten pokarm stoi do dyspozycji i teraz może to z pomocą Bożą się rozpocząć. Ja czekam tylko na najmniejszą wskazówkę. W mym sercu wierzę Bogu. Nie spoglądam na słabości mego ciała, ale na żywego Boga, który dał obietnice i je także wypełnił. I wspólnie chcemy Jemu, Jego w wierze uwielbiać. Chcemy Mu być wiernymi, wspólnie siebie miłować i Jemu służyć. Chętnie wspominam na ten pierwszy raz, gdy przybyłem tutaj do tej umiłowanej Szwajcarii. Szwajcaria i Austria to są najpiękniejsze kraje ziemi i mała część Czech i tak dalej. Bóg wszędzie. I ja mam nadzieję, że upodoba się to Bogu pewnego dnia w tym mieście, w którym brat Branham służył, w którym jeszcze wielu przypomina, mogą sobie na niego przypomnieć, żeby to było to miasto, które Bóg by wybrał na to, aby w ten sam sposób nadnaturalne potwierdzenie dać, aby jeszcze wielu przyszło do wiary i było posłusznymi, aby za Panem szli i Jemu służyli. Jego wola niech się stanie jako w niebie, tak i na ziemi. A więc jesteśmy tutaj, aby tą wolę Bożą czynić. Dziękuję Tobie jeszcze raz, że czytałeś to słowo. Niechby to było naszym pragnieniem. Panie, my przyszliśmy, aby Twoją wolę czynić, o Boże. Uwierzyliśmy, aby czynić Twą wolę. Po to jesteśmy tutaj. Niechby Jego wola przez nas wszystkich się stała. Czy jesteście Bogu wdzięczni? Czy cieszycie się z Jego słowa, z Jego objawienia, tych obietnic Bożych, z wprowadzenia do planu Bożego w to wszystko, co On uczynił? I za prawdę On uczyni coś jeszcze większego. Uwielbione niech będzie Jego imię. Amen. Powstańmy teraz do modlitwy. Ojcze Niebieski, dzisiaj ma rozleć się to wołanie. Dzisiaj nie z ust ludzkich to wołanie, ale racz Ty zawołać pod rozpatrywaniem Twego słowa. Wierny Panie, pomóż nam dożyć te czasy apostołów w każdym przypadku, aby ludzie podczas kazania wołali: szanowni bracia, drodzy bracia, co mamy uczynić, aby być zbawieni? Abyśmy byli zbawieni. Wierny Boże, pobłogosław i ten dzień na nas wszystkich. Ten dzień, w którym przypominaliśmy na niejedno, co Ty uczyniłeś. Panie, niechby te słowa, które były czytane w naszych sercach, były zachowane, o Panie, abyśmy je poruszali i Tobie za to dziękowali. Wierny Boże, z głębi naszej duszy dziękujemy Tobie za ten wielki przywilej, że my ten Boży plan zbawienia możemy widzieć, że leży to przed nami jak rysunek, który możemy czytać i rozumieć, o Panie. Wierny Boże, Ty posłałeś Twoich sług i proroków wcześniej i późno. Ty ich błogosławiłeś. Ty im tą część zwiastowania przekazałeś, która była konieczna na ten dany czas. Panie, czasami czuję się trochę samotny i opuszczony. Pragnąłbym, aby był jakiś prorok między nami, Panie. Ale Ty to tak poprowadziłeś. I my jesteśmy tutaj, aby Tobie oddawać chwałę. aby wszystkie te słowa proroków i tak, te słowa tych proroków i apostołów pozostały nam. I to słowo świeci nam jako jasne światło na ciemnym miejscu. Dziękujemy za Nowy i Stary Testament. Dziękujemy za wszystkie obietnice, za każde proroctwo. I teraz Ty, Panie, uczyń, abyśmy stali się częścią Twojego planu zbawienia, aby Twoje słowa, te słowa obietnicy i na nas się mogły wypełnić. I aby i Twój zbór jest mocną częścią Twojego planu zbawienia. Twoja oblubienica tworzy ten rdzeń. Halleluja, chwała i cześć Twojemu imieniowi. Ze serca dziękuję Tobie za służbę brata Branhama, która jest biblijna, która była biblijna, prorocza. Dziękuję Tobie za to, że Ty nam w tym czasie dałeś zrozumienie, że możemy widzieć, jak On widział, możemy wierzyć, jak On wierzył. Chrzcimy, jak On chrzcił, w zgodności ze wszystkimi apostołami, Panie. Ty odnowiłeś. Teraz niechby ten czas odpocznienia przyszedł. Ten czas orzeźwienia, aby nowe życie wzeszło. Niechby ta moc zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w Twoim zborze, w Twojej oblubienicy się objawiła. Dziękuję Tobie za wszystkich braci, za wszystkie siostry. Wspominamy na tych, którzy nie mogą dzisiaj tutaj być, wierny Boże. Racz Ty wkrótce mówić z nimi i jeszcze wielu przyprowadzić z powrotem do poznania prawdy, Panie, aby szli aż do końca tą wąską drogą. Tobie, żywemu Bogu, dziękujemy wspólnie za to, co Ty na całym świecie czynisz. W szczególny sposób za to, szczególnie za to, co Ty na nas osobiście, na naszej duszy uczyniłeś. Ty nas wykupiłeś, naszą winę przebaczyłeś, nasze grzechy zgładziłeś i dałeś nam wieczne życie. My dziękujemy Tobie za to. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Ciebie. Alleluja, alleluja. Twojemu cudownemu i świętemu imieniowi Jezus. Amen.